Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Zakończenie wizyty ad limina łacińskich biskupów z krajów arabskich, papieski list do jezuitów oraz audiencja dla ekumenicznej delegacji z Finlandii to aktualności dnia, o których będziemy mówić już za chwilę. Następnie arcybiskup Alfons Nossol przedstawi stan dialogu teologicznego z luteranami. Rozpoczniemy też nowy cykl audycji o mnichach i ojcach Kościoła na Bliskim Wschodzie w opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity. 18 stycznia w piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wartość świadectwa kościołów lokalnych Bliskiego Wschodu podkreślił Benedykt XVI w przemówieniu do konferencji biskupów łacińskich w regionach arabskich. Przyjął on dziś na audiencjach prywatnych trzech biskupów pełniących posługę w Syrii, Iraku, Dżibuti i Somalii. Następnie spotkał się z całą grupą hierarchów łacińskich tych terenów przybyłą z wizytą ad limina. Obejmują one także Ziemię Świętą, Egipt i inne kraje Bliskiego Wschodu, włącznie z całym Półwyspem Arabskim. Papież nawiązał do częstej emigracji wyznawców Chrystusa z tego regionu.
Zrozumiałe jest, że sytuacja skłania nieraz chrześcijan do opuszczania swych krajów w poszukiwaniu gościnnej ziemi, gdzie będą mogli żyć w odpowiednich warunkach. Tym niemniej trzeba zachęcać i silnie podtrzymywać tych, którzy wybierają wierność swej ziemi, aby nie pozostała tam tylko archeologia bez życia kościelnego. Rozwijając mocne życie braterskie, znajdą oni ostoję w swych doświadczeniach. Udzielam zatem pełnego poparcia inicjatywom, jakie podejmujecie, by przyczynić się do stworzenia warunków społeczno-ekonomicznych sprzyjających chrześcijanom, którzy pozostają w swych krajach. Apeluję do całego Kościoła, by dawał zdecydowane wsparcie tym wysiłkom.
Ojciec Święty wskazał na potrzebę chrześcijańskiego świadectwa pojednania na tym terenie. Katolicy różnych obrządków winni dawać przykład autentycznej komunii i współpracy oraz pogłębiać ekumeniczne relacje z chrześcijanami innych wyznań. Większość mieszkańców ich krajów stanowią wyznawcy innych religii, islamu czy judaizmu. Papież zachęcił do prowadzenia dialogu z nimi i życzył, by zapanowała tam autentyczna wolność religijna. Podkreślił, że zaangażowanie tamtejszych wspólnot katolickich w oświatę, służbę zdrowia i pomoc społeczną cieszy się uznaniem władz państwowych i ludności.
Chciałbym wyrazić raz jeszcze bliskość wszystkim, którzy w waszym regionie cierpią wskutek różnorodnych form przemocy. Możecie liczyć na solidarność Kościoła powszechnego. Apeluję też do mądrości wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy są odpowiedzialni za życie zbiorowości, aby dali pierwsze miejsce dialogowi wszystkich stron. Niech ustanie przemoc, a wszędzie zapanuje prawdziwy, trwały pokój oraz relacje solidarności i współpracy.
Trzydziesta piąta Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego jest opatrznościową okazją do odnowienia w zakonie ducha ascezy i apostolstwa, aby jezuici mogli stawiać czoła współczesnym wyzwaniom, wierni Chrystusowi i Kościołowi. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę w liście do ojca Petera Hansa Kolvenbacha. Papież podziękował ustępującemu generałowi za roztropne kierowanie zakonem w ciągu niełatwego ćwierćwiecza jego historii. Zapewnił o swojej wdzięczności za wkład jezuitów na różnych polach apostolstwa. Podziękował także za kompetentną pomoc z ich strony, której osobiście doświadczał jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Benedykt XVI zaznaczył, że Kościół bardzo liczy na Towarzystwo Jezusowe w tym, co stanowi jego szczególną odpowiedzialność na polu teologii, duchowości i misji. Odwołując się do składanego przez profesów zakonu czwartego ślubu posłuszeństwa papieżowi, Ojciec Święty zachęcił obradującą kongregację do zwrócenia szczególnej uwagi na wierność katolickiemu nauczaniu. Wymienił tu takie obszary jak Chrystus i religię, teologia wyzwolenia, moralność seksualna, nierozerwalność małżeństwa oraz duszpasterstwo osób homoseksualnych.
Towarzystwo Jezusowe ze swej strony zadeklarowało wolę szczerej odpowiedzi na zachęty i wymagania Ojca Świętego. Znaczna część obrad kongregacji będzie dotyczyć zagadnień tożsamości i misji jezuitów oraz zakonnego i apostolskiego posłuszeństwa, zwłaszcza posłuszeństwa papieżowi, napisał w liście do Benedykta XVI ojciec Peter Hans Kolvenbach. Jego następcę zebrani na kongregacji generalnej jezuici mają wybrać jutro. Naznaczenie modlitwy i Słowa Bożego dla ekumenizmu wskazał Benedykt XVI, spotykając się z międzywyznaniową delegacją fińską. Na jej czele stali luterański biskup Turku Kari Mäkinen i katolicki biskup Helsinek, polski sercanin Józef Wrubel. Finowie pielgrzymują co roku do grobu świętego Henryka w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva. Święty Henryk żył w XII wieku, jako biskup Uppsali w Szwecji prowadził misję na terenie dzisiejszej Finlandii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
Benedykt XVI nawiązał do zaczynającego się dzisiaj Tygodnia Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan, który zapoczątkował dokładnie 100 lat temu ksiądz Paul Watson. Towarzyszący tegorocznym obchodom apel „Nieustannie się módlcie” przypomina nam, że autentyczne życie w komunii możliwe jest tylko wtedy, gdy uzgodnienia doktrynalne i formalne deklaracje są stale kierowane światłem Ducha Świętego, powiedział papież. Ojciec Święty wyraził radość z owoców dialogu teologicznego prowadzonego przez katolików z fińskimi i szwedzkimi luteranami. Nawiązał też do obchodzonej niedawno w Finlandii 450. rocznicy śmierci Mikaela Agricoli. Jego przekład Biblii miał wielkie znaczenie dla rozwoju fińskiego języka i literatury.
Rzymskie obchody Tygodnia Modlitw rozpoczęły się już wczoraj wieczorem w kościele świętej Brygidy. Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył kardynał Walter Kasper z papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Uczestniczyli przyjęci dziś przez papieża fińscy luteranie z biskupem Kari Mäkinenem.
Członkiem Międzynarodowej Komisji do spraw dialogu teologicznego z luteranami jest arcybiskup Alfons Nossol. O osiągnięciach tego gremium rozmawiał z nim Krzysztof Gołębiowski z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Trzeba szczerze powiedzieć, że przy komisji luterańsko-katolickiej, no w trzeciej fazie dokument w języku angielskim już jest apostolskość Kościoła. I tutaj ta apostolskość jest nieodzowna. Bez apostolskości nie ma właściwie Kościoła Chrystusowego. Początek u apostołów. Filarami Kościoła są apostołowie. Nauki katolickiej, bo Kościół, każdy Kościół prawdziwy, chrystusowy musi być też przymiot mieć katolickości. Wierzę w jeden święty, katolicki, apostolski Kościół. Tutaj osiągnięto bardzo wiele. Oczywiście, myśmy tak triadycznie musieli w tych najbardziej spornych aspektach postępować. I wtedy, tam gdzie nie ma w obecnej chwili wspólnej formuły jedności. Tośmy przedstawili punkt widzenia kościoła luterańskiego, punkt widzenia kościoła rzymskokatolickiego i teraz ewentualne desiderate realnie możliwych zbieżności. Co by należało zrobić, żeby i w tych spornych punktach doszło do zbliżeń, choć nie do pełnej jedności, ale do zbliżeń ukierunkowanych na pełną, autentyczną jedność Kościoła Chrystusowego. Pamiętam, niektórzy przedstawicieli kościołów, zwłaszcza zaoceanicznych, luterańskich, mówili, po co stale wspominać tą sukcesję apostolską? Bo to nie jest takie ważne, mówi. Ja wtedy powiedziałem, proszę wybaczyć, ale tak nie wolno mówić. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i myśli o Kościele Chrystusowym, to nie może mówić, że sukcesja apostolska, że ona jest inaczej pojmowana, mówi. Nie, jest tylko inaczej pojmowana, ale sukcesja apostolska jako taka jest nieodzowna.
W takim razie prawie wszystkie kościoły protestanckie nie mogą się na to powoływać. Rzeczywiście dla nich to jest problem.
Tak, i dlatego tutaj musimy pamiętać o tych trzech koncepcjach też sukcesji apostolskiej, tak bardzo z grubsza rzecz ujmując. Kościół rzymskokatolicki, sukcesja przez nieprzerwany łańcuch nakładania rąk. Kościoły prawosławne, sukcesja polega na tym, że jest się następcą nie jednego z apostołów,
ale kolegium.
Kolegium 12. U protestantów podmiotem sukcesji apostolskiej jest gmina, jest wspólnota, jest zbór i dlatego tu już jest bardzo szeroko pojęta możliwość. Zbór w oparciu o to, że jest podmiotem sukcesji apostolskiej, może kogoś wyznaczyć, że może odprawiać Eucharystię, nawet nie będąc święconym. Większość tych kościołów luterańskich, uczestniczących w tym dialogu, uważała to za abuzus, ale tak niestety wiele kościołów w Europie, a zwłaszcza za oceanem, postępuje luterańskich, ale nasi członkowie prawie że unisono podkreślali, że tego nie można uniwersalizować i akceptować. Także tutaj tych zbliżeń było naprawdę już wiele. I zresztą teraz piąta faza ma się rozpocząć. Sami protestanci ewentualne tematy podsunęli, mianowicie prymat też w Kościele.
Czyli to dla nich też jest ważne teraz?
To jest dla nich też ważne, tak jest. Ten primus inter pares, jak ten prymat w Kościele ma wyglądać? Czy jurysdykcyjny, czy prymat godnościowy, ten primus inter pares, czy prymat w miłości, a nie jurysdykcyjny w znaczeniu czystego prymatu nauczania. Podsunięto właśnie na ostatnim fazie prymat papieża, a teraz fenomen Lutra. Czy Luter to był naprawdę homo religiosus, czy też rebeliant religijny? Czy reformacja musiała być? Czy można było poprzestać na reformie, tak jak Luter chciał?
W rozmowie z Krzysztofem Gołębiowskim arcybiskup Alfons Nossol podkreślił nieuniknioność rozłamu w Kościele Zachodnim w czasach reformacji. Złożyły się na to uwarunkowania historyczne, kościelne, społeczne i kulturowe, których skutków sami reformatorzy nie przewidzieli.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Ewangelia opowiada, że gdy narodzić miał się Chrystus, oto trzej mędrcy magowie, których przyzwyczailiśmy się nazywać królami, ujrzeli jego gwiazdę na wschodzie i wyruszyli, by oddać pokłon temu, który miał przynieść na świat prawdziwą światłość. Poszli za gwiazdą, za tym maleńkim i odległym światełkiem, ale przede wszystkim poszli za głosem wiary. Szukali drogi, czasami padali ze zmęczenia, jednak wstawali i szli dalej. W swoim poszukiwaniu byli nieustępliwi i wytrwali, bo tylko tak można dojść do źródła poznania prawdy i sensu życia. Wiara zaprowadziła magów aż do Betlejem. Wiemy jednak, że Ewangelia nie zatrzymuje się w mieście Dawida. Podąża bowiem za Chrystusem, najpierw do Egiptu, potem wędruje ścieżkami Galilei i ziemi judzkiej, wreszcie przybywa do Jerozolimy, gdzie ma się wypełnić tajemnica naszego zbawienia. Stamtąd Chrystus posyła swoich uczniów z tym słowem życia do całego świata. Nie pozwala im zatrzymać się w jednym miejscu, ale każe iść do wszystkich ludzi, dotrzeć do każdego zakątka. Bo nie chowa się światła za szafą, ani nie ukrywa pod łóżkiem, ale musi ono służyć każdemu, kto tylko ma odwagę wstąpić do naszego wspólnego domu i karmić się słowem życia. Przyzwyczailiśmy się myśleć o tak zwanym Bliskim Wschodzie jako o świecie całkowicie islamskim, zapominając przy tym, że stamtąd przychodzi światło Ewangelii, że tam właśnie rodzi się Zbawiciel, że stamtąd przejęliśmy dobrą nowinę o zbawieniu. To przecież na Bliskim Wschodzie powstają pierwsze wspólnoty uczniów Chrystusa i tam ciągle żyją ich potomkowie, którzy wierzą, wyznają, modlą się i trwają. To prawda, że jest im coraz trudniej. Tym bardziej potrzebują naszej pamięci. W naszym europocentrycznym myśleniu nader łatwo zapominamy, że przez długie stulecia Palestyna, Syria, Armenia, Persja, Egipt i Etiopia były i często są jeszcze tętniącymi ośrodkami życia chrześcijańskiego i rozwiniętej struktury eklezjalnej. Że przez wieki bujnie kwitło tam życie monastyczne. Że uprawiało się wielką teologię. Że chrześcijańskie akademie w Syrii i Persji działały na długo przed powstaniem europejskich uniwersytetów. Że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, ta drogocenna perła wielkiego kościoła, w niczym nie ustępowali i nie ustępują naszej pobożności. Pokornie i z ufnością niosąc przez wieki chrześcijańską tradycję. Im wszystkim dedykuję niniejszy cykl audycji. Mówić zatem będziemy o fundatorach poszczególnych wspólnot kościelnych na wschodzie w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Powiemy o żyjących tam wielkich biskupach i o całkiem zwyczajnych ludziach, o sławnych ojcach i doktorach kościoła i o mniej znanych chrześcijańskich pisarzach. O tych wszystkich mężach znakomitych, by posłużyć się wyrażeniem używanym przez świętego Hieronima na określenie postaci, które miały głęboki wpływ na życie i rozwój kościoła w swoich czasach i przez wieki. Nade wszystko powiemy o mnichach, mniszkach i tak zwanych ojcach pustyni, bez których życie kościoła byłoby jałowe i monotonne. Zapyta ktoś, czy dziś w świecie ludzi żyjących szybko, a niekiedy jakby tylko dla siebie, warto jeszcze zastanawiać się nad odległą starożytnością. A zwłaszcza, czy jest sens zajmować się dawnymi mnichami, o których wiemy, że często nie byli ani bardzo wykształceni, ani bardzo zainteresowani otaczającym ich światem, ani nawet życiem kościelnym. Nie dość, że nie dzisiejsi, to jeszcze wyraźnie całkiem aspołeczni, a zatem zupełnie nie na nasze czasy. Czyżby? Oderwijmy się zatem na moment od naszego sposobu rozumienia świata. Ale nie po to, by jedynie zachwycać się przeszłością albo utyskiwać nad teraźniejszością. Może raczej po to, by zobaczyć, że niewiele się zmieniamy. Niech te minuty spotkania z ojcami starożytnego wschodu pozwolą nam lepiej spojrzeć na nasz własny świat, ponoć jednak najlepszy z możliwych. Albo po prostu niech nam dają do myślenia. Opowiadają o świętym Antonim, który uchodzi za jednego z pierwszych pustelników, że urodził się w Egipcie w połowie trzeciego stulecia w zamożnej i bogobojnej rodzinie. Kiedy miał około 17 lat, jego rodzice umarli. Odtąd sam musiał zajmować się domem, sporym majątkiem i małoletnią siostrą. Podobno młody jeszcze Antoni poszedł kiedyś do kościoła. Akurat czytana była Ewangelia, w której usłyszał słowa Jezusa wypowiedziane do bogatego młodzieńca: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. Antoni bardzo się przeraził, bo odczuł wyraźnie i głęboko, że słowa te odnoszą się właśnie do niego. Wyszedł więc natychmiast z kościoła, poszedł i sprzedał cały swój majątek odziedziczony po rodzicach. Wszystkie pola uprawne rozdał chłopom ze wsi, a sprzęty domowe okolicznym biedakom. Resztę majątku przeznaczył na uposażenie siostry. Dla siebie nie zatrzymał niczego. Potem poszedł na pustynię i tam zamieszkał w pewnej jaskini, którą zamienił na pustelnię. Nigdy już nie wrócił do świata. Za to świat często przychodził do niego, bo kto wiele zostawia, ten dużo więcej zyskuje, chociaż najczęściej zupełnie inaczej, niż można byłoby się spodziewać. Abba Antoni zyskał wielką mądrość, która jednak nie przerodziła się u niego w poczucie wyższości. Modlił się, walczył z demonami, szukał Boga we wszystkim. Był też niezwykle surowy w ascezie, ale tylko dla siebie, bo dla innych zawsze miał schowaną kromkę chleba i dobre słowo. Może właśnie dlatego nazywamy go świętym. Dziś świętego Abba Antoniego wspomina się na całym świecie. Pamiętamy o nim także w Europie i w kościele obrządku łacińskiego. Ale zbyt łatwo zapominamy, że to w Egipcie była jego ojczyzna, że tam przeżywał swoje chrześcijaństwo, tam rozbłysła jego gwiazda, bo światłość przychodzi ze wschodu. Ex oriente lux.
Była to audycja
Ex oriente lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Nowy cykl audycji o mnichach i ojcach Kościoła na Bliskim Wschodzie będzie towarzyszył naszym programom w piątki. Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.